Witam was serdecznie, drodzy bracia, drogie siostry. Pastor Błażej dzisiaj miał się dzielić z nami Bożym Słowem, ale nie czuję się jeszcze całkiem dobrze, chociaż czuję się już znacznie lepiej. I stąd ja mam przywilej dzisiaj głosić z tego miejsca. Drodzy bracia, drogie siostry, będę mówił o nadziei. O nadziei. Jako Boże dzieci, zbawieni przez Pana Jezusa Chrystusa, otrzymaliśmy w naszych sercach, została wzbudzona żywa nadzieja. Nie taka nadzieja, jaką mają ludzie, którzy nie są zbawieni, nie wierzą w Pana Jezusa Chrystusa, często pokładają nadzieję w pewnych ludziach, czasem ludziach, którzy coś mogą, albo ludziach, którzy wiele mogą, którzy mają jakąś władzę albo jakieś znaczące stanowisko. Czasem pokładają nadzieję w dobrach, w jakichś rzeczach, w jakichś możliwościach, ale wiemy, że ostatecznie to wszystko zawodzi. Natomiast Biblia mówi, że nadzieja, którą Pan Bóg nam dał, którą wzbudził w naszych sercach, nie zawodzi. Ta nadzieja nie zawodzi. Ale drodzy, czasem zdarza się, że z różnych powodów, o których za chwilę będę mówił, ta nadzieja przygasa i w życiu człowieka wierzącego. I może i dzisiaj tutaj pośród nas jest ktoś, albo jesteście, gdzie ta nadzieja osłabła, modliliście się o coś, czy modlicie się, prosicie i ze względu na upływający czas, długi czas, ta nadzieja słabnie, czy otrzymaliście jakąś obietnicę, a ona do tej pory się nie spełniła? Czy jest jakiś problem, czy jakaś bardzo znacząca niedogodność w czyimś życiu, która nie znika, która nie zostaje usunięta, która ma istotny wpływ na twoje życie i to powoduje, że ta nadzieja gdzieś przygasa. A może wierzę, że tak jest, że jest tak, że wielu z was tutaj, gdzie ta nadzieja nie przygasa, to wierzę, że zostanie jeszcze wzmocniona, jeszcze bardziej ożywiona. Słowo Boże mówi nam w liście do Hebrajczyków. Za moment go zacytuję, ale chcę jeszcze powiedzieć, zanim to zrobię, że bardzo często w Bożym Słowie nadzieja jest obok wiary i wiara jest obok nadziei. Że bardzo często one są razem. A w liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale, 11-12 wiersz czytamy takie słowa. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość, żebyście mieli pełnię nadziei aż do końca, abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Tutaj nadzieja utrzymuje naszą gorliwość. A gorliwość też pomaga cały czas trwać w tej żywej nadziei. I kiedy to ma miejsce, to nie grozi nam taka ociężałość, która właśnie ze względu na te różne takie chroniczne, bym powiedział, czasem trudne okoliczności, trudne sytuacje, próbuje sprawić, aby tak czuliśmy się, aby tak wyglądało nasze życie, ale aby tak nie było, a żebyśmy dalej byli cierpliwi i wynikającą z tej nadziei mieli wiarę, aby odziedziczyć obietnice. Czyli innymi słowy, aby te obietnice w naszym życiu się wypełniły, aby stały się rzeczywistością, abyśmy doświadczyli czy zobaczyli tego, co Bóg nam obiecuje przez swoje słowo. A w innym miejscu, w liście do Rzymian, w 15 rozdziale, 13 wierszu, jest powiedziane tak, a Bóg nadziei, Bóg jest Bogiem nadziei. Bóg jest Bogiem nadziei. A Bóg nadziei niech was napełni największą radością i pokojem wierzy. Popatrzcie, nadzieja i wiara. W liście do Hebrajczyków, nadzieja i przez wiarę. Największą radością i pokojem wierzę, abyście opływali w nadzieję w mocy Ducha Świętego. Aby ta nadzieja z nas się wylewała. Abyśmy niejako mogli zarażać innych nadzieją. Aby w beznadziei, tych, którzy są w beznadziei, abyśmy wzbudzili nadzieję. Amen. Amen. I kochani, chcę powiedzieć o trzech sytuacjach z Nowego Testamentu, znanych nam, ale wierzę, że one, kiedy będę się nimi dzielił, będą tą nadzieję wzmacniać albo na nowo ożywać, ożywiać, odświeżać. Pierwsza to sytuacja z domu Marty, Marii i Łazarza. Ten dom był w Betanii, a Betania była blisko Jerozolimy. Jeżeli ktoś chce troszeczkę śledzić, to jest to Ewangelia Jana, 11 rozdział. I Jezus chętnie tam przebywał. Jezus dobrze tam się czuł. Jezus był niejako domownikiem tej rodziny. I kochani, Pan Jezus chętnie przebywa w twoim domostwie. Jakie to jest nasze domostwo, kochani? Tu ono jest. Tu ono jest. Biblia mówi, że jesteśmy domownikami Boga. Używa takiego określenia, że jesteśmy domownikami. Czy idziemy do jakiegoś domu? Nie. My jesteśmy w nim, a on w nas. Jezus chętnie tam przebywał, tam się dobrze czuł. Tam nocował, tam odpoczywał. Służył w Jerozolimie, głosił w świątyni, ale potem na wieczór udawał się do Betanii. Wierzę, że jedli razem kolację, rozmawiali, a potem był odpoczynek. Jezus tam dobrze się czuł. Jezus mówi nam to Boże Słowo tam właśnie w tym 11 rozdziale Ewangelii Jana, że miłował Martę i jej siostrę i Łazarza, tak jak miłuje nas, ciebie i mnie. Miłował. I wszystko było dobrze, aż do momentu, gdy Łazarz zachorował. I siostry Łazarza, Marta, Maria, zrobiły w tym momencie to, co mogły najlepszego. Jezus był ich przyjacielem. Oni byli przyjacielem Jezusa. Posłały wiadomość do Jezusa. Panie, oto ten, którego miłujesz, choruje. Innymi słowy, pomodliły się. Kochani, kiedy się modlimy, to co robimy? Posyłamy wiadomość. Panie Jezu, jestem chory. Panie Jezu, nie mam pieniędzy. Panie Jezu, mam problemy w pracy. Przyjdź, zaradź tej sytuacji. I posłały wiadomość, pomodliły się, aby przyszedł do Betanii i uzdrowił Łazarza. Wiecie, nie było komórek, nie było telefonów. Posłańca jakiegoś też nie miały, aby szybko na jakimś osiołku albo koniu udał się do Jezusa i wrócił z informacją, gdzie Jezus by napisał, będę dziś wieczorem. Także wiadomość poszła, ale odpowiedzi brak. Panie Jezu, uzdrów mnie. Posłałem wiadomość do Jezusa. Wiadomość poszła. Ale odpowiedzi może być brak. Nie zawsze jest brak, ale czasem jest brak. Odpowiedzi nie ma. Tu właśnie mamy tą sytuację. Odpowiedzi nie ma. A stan Łazarza szybko się pogarszał. A Jezusa nie było. Tak więc Łazarz nie został ocalony, nie został uzdrowiony. I ta wielka nadzieja, jestem przekonany, którą miały Marta i Maria, zaczęła gasnąć. Czym więcej czasu upływało, aż Łazarz zmarł i ta nadzieja zgasła. To, co tu jest bardzo ważne, drodzy bracia i siostry, jeśli chodzi o te siostry, dwie, Martę i Marię, i jeśli chodzi o nas, to, że one nie wiedziały, co się dzieje niejako po drugiej stronie. Co się dzieje u tego, do którego wiadomość została posłana? One nie słyszały rozmowy Jezusa z uczniami. One nic nie wiedziały, jak Jezus zareagował. Nic. Wiecie, często my też nie wiemy. Wiemy, że nas słyszy. One wiedziały, że wiadomość doszła. Różne myśli. To była dramatyczna sytuacja. To była bardzo dramatyczna sytuacja. I w końcu Pan Jezus się pojawia. Ale już jest po wszystkim. Łazarz zmarł, nie tylko, że zmarł, został pochowany. Jest już w grocie, kamień zatoczony. Upłynął czwarty dzień. I nagle Jezus się pojawia i Maria i Marta otrzymują wiadomość. Tam gdzieś troszeczkę w pobliżu, nie całkiem, gdzie były w swoim domu i z innymi opłakiwały Łazarza. Marta się udaje najpierw do Jezusa i mówi, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Nie byłby umarł brat mój. Miały jakieś, tak my mamy. I to jest oczywiste, to jest normalne. Bo w takiej sytuacji trudno, żeby było inaczej, czy w różnych innych sytuacjach. Zawsze jakieś wyobrażenie. Jakoś myślimy o tym, spodziewamy się, oczekujemy. Więc Marta i Maria były przekonane, że po prostu Jezus przyjdzie i Łazarza uzdrowi. Zastanawiam się na ten moment, na ile miały poznanie Jezusa, kim On jest. Oczywiście On był ich przyjacielem, one Go kochały, Jezus je kochał. Ale na ile już rozumiały, czy miały takie objawienie, kim Jezus jest. Bo kiedy czytamy uważnie Biblię, a warto czytać bardzo uważnie, to często zwracano się do Jezusa, mistrzu, nauczycielu i my myślimy, że to jest to samo, czy, że to jest tożsame z Bóg Wszechmogący. Że kiedy oni tak się zwracali z takim szacunkiem do Jezusa, to oni od razu mieli w sercu takie i w głowie takie zrozumienie, że to jest Bóg Wszechmogący. Ja uważam, że nie mieli i absolutnie nie mieli. Absolutnie nie mieli. Bardzo wielu z nich. Oczywiście to się zmieniało. Zresztą Pan Jezus mówi, że to stanie się na chwałę Bożą i aby oni, też uczniowie, uwierzyli. Więc stąd też te słowa Marty i później Marii. Gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. I drodzy bracia i siostry, podobnie jest z nami. Kiedy ta nadzieja przygasa, kiedy ta nadzieja jest wystawiona na wielką próbę, to jakoś myśli nam takie wyobrażenia przychodzą, jakby to mogło być, albo zastanawiamy się, czemu tego nie ma. Nie widzimy tej drugiej strony, nie jesteśmy w niebie, nie mamy wejrzenia w duchową sytuację, nie wiemy, co tam się dzieje. Chyba to był Elizeusz i jego pomocnik, kiedy wojska Aramu ich otoczyły, pamiętacie? I ten jego sługa mówi, Panie, co zrobimy? Już po nas. Ale Elizeusz miał wejrzenie w tą duchową rzeczywistość i mówi, i modlił się, aby mógł zobaczyć, bo w oku było pełno wojsk niebieskich, aniołów wojsk niebieskich. I wiemy, jak dalej sytuacja się potoczyła. Pan Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstanie i życie. To jeszcze Marta mówi, no ja wiem, że wstanie mój brat przy zmartwychwstaniu. Jezus kontynuuje, aż w końcu idą do grobu i dalej mówi, ale już czwarty dzień, już cuchnie. To chyba jej zrozumienie, jej wiara jeszcze nie sięgały tak daleko. Wiecie, i to, co jest też bardzo istotne, że nawet kiedy ta nadzieja gaśnie, czy mamy pewne wyobrażenia, czy sytuacja wygląda już beznadziejnie, Pan Bóg nie mówi, no On już stracił nadzieję, czy ona straciła nadzieję. On czy ona już nie wierzy, no to już damy sobie z tym spokój. Nie, kontynuuje. I w końcu mówi, odwalcie kamień, Łazarzu wyjdź i wielu wtedy uwierzyło w Jezusa. Wielu wtedy uwierzyło w Pana Jezusa Chrystusa. Druga sytuacja. Dwaj uczniowie w dzień zmartwychwstania, czyli no dzisiaj to jest niedziela, ale moglibyśmy powiedzieć tak trochę parafrazując całą sytuację w poniedziałek. Idą z Jerozolimy do Emaus. Bo wszystko to, z czym albo z kim wiązali nadzieję, się zakończyło. Cała ich nadzieja była w Jezusie. Ale Jezus nie żyje. Jezus został ukrzyżowany. I cały ten plan i wszystko to, co Jezus przed nimi rysował, a jak oni ten rysunek rozumieli, upadło. Więc nie ma sensu już zostawać w Jerozolimie. Idziemy. A dlaczego nie miało sensu zostać w Jerozolimie? Bo Jerozolima była stolicą Izraela. Oczywiście byli pod okupacją rzymską. To tam wszystko miało się rozpocząć. To tam na nowo miało być odbudowane Królestwo Izraela. To oni mieli towarzyszyć Jezusowi, który jest królem także, czy będzie królem politycznym. Ale Rzymianie go ukrzyżowali. Koniec. Co prawda kobiety nam coś powiedziały, że grób był pusty, że go nie ma tam, ale nam się to w głowie nie mieści. I poszli. I wiecie, ciągle to jest żywe w nich, ponieważ dopiero co to miało miejsce, gdzie oni szli właśnie po sabacie do Emaus. Jakiś przechodzień do nich dołącza, zaczyna z nimi rozmawiać, zaczyna im mówić na podstawie pisma, w zasadzie o sobie, Jezus Chrystus, chociaż oni Go nie widzą. Nie widzą Go, że to On. Widzą pewnego przybysza, który jest z nimi, który z nimi rozmawia. Ale On przez Ducha Świętego mówi im wszystko na podstawie słowa, co miało się stać, co się stało, dlaczego się stało. Wiecie, i to żywe słowo zaczyna tam pracować w ich sercu. Te serca zaczynają ożywać. Tam jest użyte takie słowo, że zaczęły pałać, że te serca zaczęły pałać. No i doszli do Emaus. No i mówią do tego przybysza, który do nich dołączył, przymusili go, żeby został, bo już wieczór, już się nie podróżowało. O tej porze szukało się noclegu, aby przenocować, aby został z nimi. I ten gość został. I kiedy spożywali posiłek, jedli, kiedy on łamał chleb, nagle ich oczy się otworzyły, nagle Pan im otworzył oczy i zobaczyli, że to Jezus. Zobaczyli, że to Jezus. Kochani, w tym momencie adrenalina im tak skoczyła, że oni nie mogli tam zostać. Oni by nie mogli spać. Oni nie wiedzieli, co ze sobą zrobić. I najlepszego, co mogli zrobić, byli tak podekscytowani, byli tak poruszeni, nagle wszystko się odwróciło do góry nogami. Przed chwilą szli, wszystko się zakończyło. Nadzieja zgasła. A teraz w jednym momencie nagle zobaczyli Jezusa i pomimo, że już się nie chodziło, wiecie, a to było kawałek, na piechotę szli, wrócili do Jerozolimy. No, tam też już byli podekscytowani co nieco, zamknięci, bo się ciągle bali, bo jeszcze do nich dochodziło dopiero wszystko, co to ma znaczyć, jak to ma być. Chociaż Jezus im mówił, ale wiecie, oni nie rozumieli. I kiedy tam się znaleźli, Pan Jezus znowu im się objawił. Taki jest nasz Pan, drodzy. Taki jest nasz Pan. Czasem ta nadzieja gaśnie, jest słaba, czasem ledwo tli, ale On nas widzi, On nas kocha. Tak jak Martę, Marię, Łazarza, tak jak tych dwóch. I nagle wszystko się odmienia. Wiecie, są takie trzy czynniki, które bardzo wpływają na to, czy starają się wpłynąć na to, aby nasza nadzieja osłabła, aby nasza nadzieja gasła. To po pierwsze złe okoliczności. Złe okoliczności, szczególnie kiedy one trwają. Po drugie, nasze wyobrażenia. Wiecie, nie dzieje się tak, jak myśmy myśleli, jak myśmy się spodziewali. A myśmy się spodziewali, że on odbuduje Królestwo Izraela. Ale to spodziewanie nie zostało spełnione. Więc idziemy, opuszczamy Jerozolimę, idziemy do Emaus. Nasze wyobrażenia, jak problem może być rozwiązany, jak jakaś potrzeba może być zaspokojona, jak Bóg mógłby to zrobić. I upływający czas, gdy zmiana, ta pozytywna zmiana nie następuje, gdy nie ma rozwiązania problemu, gdy nie ma spełnienia obietnicy. Ale czytaliśmy, że przez wiarę i cierpliwość dziedziczymy obietnicę. I ostatnia sytuacja, o której chcę powiedzieć, to sytuacja, kiedy Paweł jako więzień pod eskortą żołnierzy płynie do Rzymu, aby stanąć przed cesarzem. Aby stanąć przed cesarzem. Ona jest opisana w 27 rozdziale Dziejów Apostolskich i wiemy, że kiedy płynęli, jakiś dystans przepłynęli, dopłynęli do Krety, w jednym miejscu tam zacumowali, ale stwierdzili, że to nie jest najlepsze miejsce. I pora już nie była odpowiednia, aby kontynuować żeglugę, ale jednak tam właściciel statku, sternik, dowódca tych żołnierzy ustalili, że popłyną dalej i chcieli dopłynąć do innego portu na Krecie i wtedy zerwał się huraganowy wiatr od lądu i nie byli w stanie się oprzeć, statek nie był w stanie się oprzeć temu wiatrowi, no i zaczęli dryfować, a w zasadzie byli rzucani, ten statek był rzucany przez ten sztorm, przez ten huragan na morzu. No i oni tam czynili różne zabiegi, wyrzucali cały ten ładunek, opasywali statek, żeby go wzmocnić, żeby pod naporem tych fal, tego wiatru, ten statek po prostu się nie rozleciał. I tam jest powiedziane, że kiedy już długo nie było ani słońca, ani gwiazd, a burza szalała z niemalującą siłą, ta nadzieja ocalenia zaczęła zanikać. Nadzieja ocalenia zaczęła zanikać. Ale co tam się dzieje? Jest tam jeden Boży człowiek, apostoł Paweł, którego początkowo nie słuchano. I przychodzi Pan do niego, posyła anioła, mówi: nie bój się, Pawle, dotrzesz do Rzymu, ja troszeczkę parafrazuję, a Pan także postanowił, aby darować ci wszystkich tych ludzi, czyli żeby oni nie zginęli, ale aby z tobą razem ich życie zostało zachowane. Paweł pewnie też potrzebował zachęty, chociaż on był w zupełnie innym miejscu, myślę o tym stanie duchowym, o tym stanie psychicznym jego, w jego wnętrzu, niż ci pozostali wszyscy, którzy płynęli tym statkiem. I Pan go umocnił, ale nie tylko, że jego umocnił, ale Paweł stał się takim kanałem odświeżenia nadziei na ocalenie dla wszystkich tych, którzy byli na tym statku. I kochani, to Boże Słowo mi mówi i wierzę, że i wam, że Pan Bóg przez swoje Słowo nie tylko odświeża naszą nadzieję, ale Jego pragnieniem jest, aby także przez nas rozbudzać nadzieję w beznadziei ludzi, sytuacji, którzy są wokół nas. I kiedy oni, wiecie, już byli zrezygnowani, nie jedli, byli pewnie osłabieni, ponieważ walczyli z tym sztormem, robili co mogli, aby jakoś zachować życie, ocalić siebie, statek, ale przede wszystkim siebie. Wtedy Paweł, tam czytamy, że kiedy znowu nastał dzień, burza szalała przed nimi, wziął chleb, zaczął jeść, zachęcał ich, aby jedli i mówi: posilcie się, bo Bóg, znowu będę parafrazował, któremu służę, dał mi obietnicę, że będziemy zachowani, że nikt z was nie zginie i jak sądzę, będziemy wyrzuceni na jakąś wyspę. I oni, kochani, nabrali otuchy, kiedy widzieli Pawła, co robi, i kiedy słyszeli słowa, które do nich kieruje, znowu ta nadzieja została z nich obudzona i rzeczywiście wszyscy ocaleli. Byli gotowi, aby kiedy już tam gdzieś na tej mieliźnie osiedli, ten statek był rozbijany przez te fale. Ci, którzy umieli pływać, płynęli do brzegu. Ci, którzy nie umieli, nie przestraszyli się, ale na jakichś deskach i czym się dało, dopłynęli i wszyscy zostali ocaleni. Tak więc, kochani, Bóg jest wierny. My nie widzimy, co się dzieje jakby po drugiej stronie. W Biblii często widzimy ten opis, ale tam ci bohaterowie wiary, to my dzisiaj widzimy, też nie widzieli tej drugiej strony, ale ufali, tak jak i my. I jest ważne, aby ta nadzieja ciągle była żywa, ciągle była mocna w nas. Bóg robi to po swojemu. Bóg jest wierny. Bóg wypełnia obietnice. Bóg ma swój czas. Bywa, albo chyba często tak jest, czy zawsze, że nie jest to tak, jakbyśmy sobie wyobrażali, jakbyśmy chcieli. Ale Bóg w swoim czasie tego dokonuje. I kochani, w liście do Rzymian odnośnie Abrahama, o którym też wiemy, że po pierwsze ufał Bogu, ale przyszedł moment, kiedy jego żona Sara, no czas upływał, oni coraz starsi, mówi: współżyj z tą służącą, abyśmy mieli potomka. Abyśmy, wiecie, znowu to wyobrażenie. Jak to? To było niemożliwe. Po ludzku było niemożliwe. No więc jak? Ale dopiero później przyszło spełnienie obietnicy, kiedy Abraham miał 100 lat, Sara miała 90. I czytamy o tej sytuacji w liście do Rzymian, 4 rozdziale. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski, aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, i teraz chcę to podkreślić, kochani, który ożywia umarłych, nie tylko to, i który to, czego nie ma, powołuje do bytu, powołuje do istnienia. Innymi słowy, Pan Bóg dzisiaj mówi do mnie i do ciebie, nigdy, choćby co się działo, jak się działo, jak wyglądało, nie trać nadziei, nie trać wiary. Amen? Nigdy. Któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie twoje potomstwo. I jeszcze tutaj dokończę. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary, i nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Kochani, jeżeli dzisiaj, drogi bracie i siostro, wbrew nadziei, na nowo twoja nadzieja została odświeżona i wiara wzmocniona, to chcę cię zachęcić, abyś odnośnie sytuacji albo w sytuacji, w której się znajdujesz, czy odnośnie obietnicy, którą otrzymałeś, której się trzymasz, a która jeszcze się nie spełniła, po prostu oddał chwałę Bogu. Powstańcie, kochani. Panie Boże, Ojcze nasz, Ty jesteś Bogiem ponad nasze zrozumienie. Ale jesteśmy Ci wdzięczni, że darowałeś Pana Jezusa Chrystusa tutaj na ziemię, abyśmy mogli Ciebie lepiej zrozumieć. Jednak Ty jesteś daleko większy jeszcze, daleko cudowniejszy. I nawet to, czego nie ma, i dzisiaj możesz powołać do bytu, możesz powołać do istnienia. I dziękuję Ci, że przez to słowo, które nam dzisiaj darowałeś, Panie, na nowo odświeżasz tą żywą nadzieję, którą mamy w Tobie i dzięki Tobie, tą wiarę, Panie, którą ufamy Tobie, Twemu Słowu i Panie, w obliczu różnych okoliczności, w których się znajdujemy, różnych sytuacji, różnych potrzeb, różnych problemów, różnych oczekiwań, różnych modlitw, które do Ciebie zanieśliśmy, a nie mamy jeszcze odpowiedzi. Oddajemy Ci chwałę, Panie Jezu. Ciebie uwielbiamy. Ciebie wywyższamy, bo Ty nas kochasz, bo jesteśmy w Twoich rękach, a Ty jesteś w naszym życiu. Chwała Tobie, Panie Jezu, że możemy dalej Ci ufać, Panie, że możemy dalej z nadzieją spoglądać w przyszłość, aż pewnego dnia zobaczymy Ciebie twarzą w twarz, bez względu na to, jak sytuacja się potoczy. Jak sytuacja się potoczy, Chwała niech Tobie będzie, Panie Jezu. Błogosławię każdego brata, każdą siostrę, każdą osobę na tym miejscu. Niech Twoje święte imię, Panie Jezu, będzie uwielbione i wywyższone. Amen.